Będziemy mówić teraz na temat Bożego Królestwa i Jego mocy. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Będziemy czytać od 14 wiersza. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus. Kochani, Jan był człowiekiem, który miał przygotować drogę dla Pana. Amen. I jego służba zbyt długo nie trwała. Ale on wypełnił swoje powołanie. Halleluja. On oddał swoje życie, ale wypełnił swoje powołanie. Duch Izabel zabił go. Zabił Jana Chrzciciela. Nie mógł znieść po prostu tego, co ogłosił. Kochani, zanim przychodzi manifestacja Królestwa Bożego, Bóg musi powołać człowieka, który przygotuje drogę dla Pana. To musi być człowiek bezkompromisowy, który będzie otwarcie konfrontował grzech, tak jak zrobił to Jan, który nie będzie się bał żadnych demonów religijnych, nie będzie się bał żadnego człowieka. On będzie żył w bojaźni pańskiej i będzie tylko człowiekiem poddanym Bogu i będzie miał słowo z nieba od Pana. I taki człowiek, Bóg zawsze posyła takich ludzi, zanim przyjdzie objawienie, on musi przygotować jakby drogę dla Pana. Tak jak Boże Słowo mówi, każda góra musi być obniżona, każda dolina musi być podniesiona, musi być równa droga. I w historii przebudzeń zawsze tak było, że Bóg, że Duch Pański spoczął na jakimś człowieku, Bóg go powołał i on zaczął głosić. Zaczął głosić coś, co i najczęściej to są prorocy, dlatego że oni poprzez słowo prorockie muszą przebić się, bez względu na to, czy to się ludziom podoba, czy nie, z pewną prawdą z nieba, po to, żeby otworzyć drogę dla Pana. Dlatego, że kiedy Pan przychodzi, to wszystko się zaczyna trząść i wszystko się zmienia. I kiedy Jezus przyszedł właśnie, Jan przygotował Jezusowi drogę. I Jezus nie przyszedł, dopóki Jan jakby nie zszedł już ze swojej drogi. Jan zrobił swoje, Jan musi odejść. Chwała Bogu, że on wypełni swoje powołanie. Przyszedł Jezus do Galilei. Jest napisane, głosił Ewangelię Bożą. Kochani, co to jest Ewangelia? Biblia mówi, daje nam definicję, że Ewangelia to jest objawiająca się Boża moc, która działa ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. A więc Ewangelia jest mocą Bożą. Nie ma prawdziwej Ewangelii bez mocy Bożej. Nie ma po prostu prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa bez mocy Bożej. Bo Biblia mówi, że Ewangelia jest Bożą mocą ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Czyli człowiek słyszy słowo, słyszy poselstwo, Duch Święty bierze to słowo, dotyka ludzkiego serca i człowiek wie, jest skonfrontowany, zaczyna wierzyć Słowu Pańskiemu, przyjmuje Słowo, moc Boża objawia się w tym Słowie i Słowo dokonuje to, z czym zostało wysłane. Tak działa Ewangelia. Jezus powiedział tak, więc Jezus głosił Ewangelię Bożą, nie swoją Bożą. Innymi słowy, głosił Ewangelię od Ojca. I mówił, wypełnił się czas i przybliżyło się Boże Królestwo. On powiedział tak, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czyli przedtem królestwa nie było, Jezus powiedział, teraz się przybliża, przybliżyło się do was. I powiedział, upamiętajcie się i zacznijcie wierzyć Ewangelii. To słowo upamiętajcie się, to oznacza też całkowitą zmianę myślenia. Wiecie, przychodzi ktoś nowy, zaczyna głosić różne rzeczy i zaczynają się dziać pewne rzeczy. Wiecie, to ludzie są jakby wystraszeni trochę tego. Nie wiedzą, coś nowego przyszło. Ale za Jezusem Całe niebo stało, cały Ojciec stał, zastępy anielskie stały, moc Boża stała. I powiedział, wieście Ewangelii. Kochani, przybliżyło się Królestwo Boże. Innymi słowy, Jezus powiedział tak, Królestwo mego Ojca, czyli to, co jest w niebie, przybliża się do was, przybliżyło się. Zacznijcie w to wierzyć. Jezus głosił słowo i powiedział, zacznijcie wierzyć, zmieńcie swoje myślenie. Kochani, jest taka zasada, ja to często mówię i powtórzę to. Jeśli w twoim osobistym życiu jakaś dziedzina nie jest błogosławiona przez Ojca i nie obfituje, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tej dziedzinie nie myślisz w Boży sposób jeszcze. Czyli myślisz w niewłaściwy sposób. Jeśli niewłaściwie myślisz, to niewłaściwie wierzysz. Jak wiecie, można mieć wiarę w prawdę lub wiarę w kłamstwo. Amen? Wiara tak działa. Możesz wierzyć albo w prawdę, albo możesz wierzyć w kłamstwo. I zawsze otrzymujesz to, w co wierzysz. To jest duchowa zasada, po prostu opisana w Biblii. Więc jeśli w jakiejś dziedzinie życia nie masz błogosławieństwa i obfitości, to potrzebujesz poprzez słowo sprawdzić, czy dobrze wierzysz, czy dobrze myślisz o tej dziedzinie, czy myślisz tak, jak Bóg Ojciec o tym myśli. Jeśli nie, potrzebujesz zmienić swoje myślenie. Co to jest królestwo? Rzymian 14:17 daje nam definicję tego. Albowiem Królestwo Boże, czyli to jest coś, co przychodzi od Ojca, to nie jest pokarm i napój. Innymi słowy, Jezus powiedział, Boże Słowo nam mówi, że Królestwo to nie są jakby rzeczy takie ziemskie, naturalne. To nie jest coś, co karmi ciało właściwie. Ale powiedział tak, to jest sprawiedliwość, i pokój, i radość w Duchu Świętym. A więc w Królestwo jest zaangażowany Duch Święty. To jest sprawiedliwość. Czyja sprawiedliwość? Boża sprawiedliwość. To jest pokój. Jezus jest nazwany Księciem Pokoju. Tam, gdzie Jezus Chrystus przychodzi, On mówi pokój wam. I zamieszanie natychmiast odchodzi. Jeśli przyjmujesz Jezusa do serca, twoja dusza natychmiast jest zbawiana. Pokój przychodzi. Jeśli pozwolisz, żeby Jezus Chrystus, jeśli Go zaprosisz i pozwolisz, żeby On wszedł i wypełnił ciebie poprzez swego ducha, pokój przyjdzie. Wiesz dlaczego? Bo On jest księciem pokoju. Tam, gdzie On idzie, pokój z nieba przychodzi. Zamieszanie odchodzi. Lęk odchodzi. Niepewność odchodzi. Pokój przychodzi. Tu jest mowa też o sprawiedliwości. Ja wierzę, że to dotyczy objawienia boskiej sprawiedliwości tam, gdzie jest niesprawiedliwość. Kochani, tam, gdzie jest niesprawiedliwość, Bóg Ojciec mówi, ja chcę zaprowadzić tam swoją sprawiedliwość. Czy to jest sprawiedliwe, żeby diabeł przychodził i niszczył życie człowieka? W oczach Ojca to jest niesprawiedliwe. I Ojciec mówi, ja chcę objawić swoją sprawiedliwość. Ja chcę, żeby moja sprawiedliwość przyszła. Czyli wróg musi zostać osądzony, musi przyjść rekompensata. Nie tylko zwrot tego, co ukradł, musi przyjść rekompensata za ból i cierpienie. Co jest rekompensatą? Radość, halleluja. Jest radość, bo kiedy On przychodzi i objawia Królestwo, radość przychodzi. Duch Święty wlewa nam radość. To jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To nie jest taka radość, wiecie, że ktoś powie dobry kawał i my się uśmiejemy. To jest coś, co wypływa z wnętrza. A więc Boże Królestwo to nie są, kochani, rzeczy tego świata. Zwróćcie uwagę, że to jest sfera, która jest niewidoczna fizycznymi oczami. Królestwo objawia Bożą sprawiedliwość, przynosi pokój oraz radość w Duchu Świętym. Boże Królestwo, ono się manifestowało przez Pana Jezusa, który chodził. I ono manifestowało Bożą moc. Ta Boża moc otwierała oczy ślepym. Ta Boża moc sprawiała, że chromi zaczynali chodzić, trędowaci byli oczyszczani, głusi mogli słyszeć, umarli byli wskrzeszani, ubogim była zwiastowana Ewangelia. To Królestwo, ta moc sprawiała, że przychodziło przebaczenie. Wyobraźcie sobie, przyprowadzili do Jezusa ci wielcy przywódcy religijni, złapali kobietę na prostytucji. Kochani, ja wiem, że to jest grzech. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości. Ale jestem przekonany, gdzieś w sercu, że nikt nie chce tak żyć. Ja uważam, że to dla każdej kobiety jest poniżające. I to gdzieś tłamsi jej wewnętrznego człowieka. No i przyprowadzili ją do Jezusa i mówili, no i co powiesz teraz na to? Prawo mówi tak, wziąć kamyczek, ukamienować. No i co ty na to, wielki mistrzu? Co Jezus zrobił? I pisał palcem po piasku. Słuchał tego, co gadają, patrzył na to wszystko i pisał. Wiecie, o czym pisał? W księdze Jeremiasza jest zapisane. Ci, którzy odstąpili od Pana, są zapisani na piasku. Wiecie, jak jest zapisany ktoś na piasku, przychodzi lekki wiaterek i to wszystko nie ma śladu. I Żydzi wiedzieli. Ja myślę, że przynajmniej niektórzy zrozumieli ten znak. A Jezus powiedział tak, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. I tam jest napisane od tych najstarszych odwracali się i odchodzili. Czyli od tych, co najwięcej krzyczeli. Co Królestwo Boże zrobiło? Skonfrontowało postawę serca. Skonfrontowało postawę serca ludzi. Oni uważali się, że są w porządku. Przecież my jesteśmy nauczycielami słowa. Przecież to jest nasz Bóg, to jest nasz Jahwe. Ten szaleniec, co on tutaj robi? Przecież my mamy patent na... To jest urząd nauczycielski. Przecież my mamy patent naprawdę. Królestwo Boże przyszło, bo Jezus powiedział. Wszyscy odeszli w końcu. Jezus jej przebaczył i w ten sposób odbudował jej życie. Kochani, każdy z nas na tej sali nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Nie ma takiego. Jeśli myślisz, że ty taki jesteś, to powiem ci nieprawda. Nie jesteś taki. Spróbuj sobie wyobrazić, że ktoś publicznie stawia cię i osądza twój grzech. Jak się czujesz? Dusza cierpi. Jezus przebaczył, przyniósł jej królestwo. Kochani, my mamy taką tendencję do zapamiętywania win. My mamy też taką tendencję do usprawiedliwiania siebie. Nikt z nas nie jest w porządku tak naprawdę do końca. Kochani, królestwo przynosiło przebaczenie też. Królestwo, jak ono też manifestowało się poprzez znaki, ponadnaturalne rzeczy i cuda, ale też poprzez głoszone słowo, które zmieniało ludzkie życie, podnosiło, odbudowywało, uwalniało. Jak sama nazwa wskazuje, Boże Królestwo, czyli to jest Królestwo Boga Ojca. Pomyślcie przez chwilę o tym. Ojciec jest w niebie i on ma pewną rzeczywistość, w której żyje, w tym królestwie, w którym jest, nad którym ma całkowitą władzę, które jest wszechmogące, i on tym królestwem chce się podzielić, chciał to przynieść do człowieka i przyniósł poprzez Syna. Czyli to, co było w niebie, kochani, w tym królestwie, kiedy my się tak zastanowimy, możesz zobaczyć serce Boga Ojca. I trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. To jest królestwo Boga. Ono zostało przyniesione poprzez Jezusa na ziemię, jako Syna Człowieczego, ale to korzenie tego wyszły z nieba, z serca Boga Ojca. Nie możesz mówić, że Bóg cię nie kocha, bo to nie jest prawda. To królestwo, kochani, zawsze manifestowało się w obecności Ducha Świętego i namaszczenia Jego. Kochani, Jezus sam z siebie, jako Syn Człowieczy, On nie mógł uczynić żadnego cudu. Sam z siebie, bo On, chodząc po tej ziemi, On musiał się upodobnić do człowieka, inaczej by nie mógł nas odkupić. Co sprawiało, że to królestwo mogło przez Niego manifestować się na ziemi? Ja wierzę, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to było bezgrzeszne życie. Jezus nigdy nie miał poczucia winy przed swoim Ojcem. Nigdy nie miał. On był poczęty, urodził się bez grzechu, nie miał nigdy poczucia winy. Prowadził czyste i święte życie. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to było całkowite poddanie się Ojcu, jakby Duchowi Świętemu, który przychodził od Boga Ojca. On był całkowicie uzależniony od Ducha Świętego. Dlatego mówię, ja nic nie mogę sam zrobić. To, co widzę, to czynię. To, co słyszę, co Ojciec mi mówi, to mówię. Od siebie nic nie robię. I można by powiedzieć tak, no to dobrze, ale widzicie, my dzisiaj mamy dar usprawiedliwienia. Możesz żyć bez poczucia winy przed swoim Ojcem. Boże Słowo nas naucza w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 10 wierszu, że chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest zawsze żywy przez usprawiedliwienie. Twój wewnętrzny człowiek zawsze może żyć w usprawiedliwieniu przed Bogiem Ojcem i może żyć nigdy nie mając poczucia winy. Nawet jeśli coś spsocisz. To was może zadziwi, ale taka jest prawda. Nawet jeśli coś spsocisz, ty powiesz, Ojcze, wybacz mi, zrobiłem głupią rzecz, przepraszam Ciebie. Krew Jezusa oczyszcza Cię natychmiast. Nie masz poczucia winy. Jedyna zależność to jest nasza od Ducha Bożego. To dlatego potrzebujemy Ducha Bożego. Potrzebujemy społeczności z Duchem Świętym, potrzebujemy nauczyć się, poddawać się Jemu i oddawać się Jemu, po to, żeby On nas napełnił i poprowadził. Jeśli chcemy widzieć Królestwo w naszych domach, jeśli chcemy widzieć Królestwo Boże w naszych kościołach, jeśli chcemy widzieć Boże Królestwo na ulicach miast, na wioskach, miastach, gdziekolwiek, jest jedyna rzecz, te dwa elementy. Potrzebujesz chodzić, prowadzić czyste i święte życie. Możesz to zrobić. Jego Święty Duch da ci moc, że znienawidzisz grzech, a pokochasz świętość. Bez Jego obecności będziesz próbował to własną siłą to wszystko zrobić i nigdy ci się nie uda, więc nawet nie próbuj. I to jest łaska. To jest Boża łaska dla nas. I kiedy o tym myślę, to chcę wam powiedzieć, że nieraz mi łzy lecą z wdzięczności dla Boga. Wiecie dlaczego? bo ja wiem, jaki ja jestem. I wiem też, co widzę tą Jego łaskę i przychylność nad swoim życiem. I ciągle się zastanawiam, Boże, przecież nikt tak naprawdę na to nie zasługuje, a najbardziej to ja. I w tym widzę Jego miłość i Jego łaskę, Jego dar, który mogę tylko przyjąć lub odrzucić. Ze względu na to, że to jest dobry dar, to go przyjmuję. I uczę się żyć Jego łaską. A więc mogę żyć życiem, które bez poczucia winy przed moim Ojcem. Zawsze. I kiedy nie masz poczucia winy, możesz zawsze stanąć i powiedzieć: Ojcze, wielbię Ciebie. I to będzie uwielbienie, które będzie wypływać z Twego serca i będzie to prawda. To będzie w duchu i w prawdzie. Nie możesz wtedy być niewdzięczny, kiedy wiesz, co otrzymałeś. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żebyś nie dziękował i nie wielbił Boga. Jeśli masz świadomość tak naprawdę, co dla Ciebie się dokonało. I drugi ten element to jest właśnie, wiecie, ta wdzięczność sprawia, że masz pragnienie Jego obecności, a więc szukasz Jego obecności i kochasz ten czas, kiedy spędzasz z Nim na modlitwie, kiedy On przychodzi, napełnia Ciebie i masz społeczność z Nim i możesz się dzielić sercem i On będzie się dzielił sercem z Tobą. Kiedy wychodzisz z takiego spotkania, jesteś innym człowiekiem. I nieraz, kochani, to namaszczenie jest tak potężne, że możesz wyjść z pomieszczenia i osoba będzie chciała do Ciebie dojść i ją odrzuci. I ja widziałem już te rzeczy. I Ty się dziwisz, co się stało? To moc Boża, która pokazuje, że Bóg jest wielki, że Bóg jest potężny. My mamy możliwość tak żyć, ale tylko i wyłącznie w Jego obecności, pod Jego obecnością. Pod tym obłokiem Pańskim, pod tą obecnością Jego Świętego Ducha. I my potrzebujemy, kochani, nauczyć się szanować tą cudowną obecność, kiedy ona przychodzi do nas. Zachęcam Cię do jednej rzeczy. Kiedy On przychodzi, zostaw wszystko i zostaw wszystkich. Oddziel się i daj Mu ten czas. Zawsze otrzymasz nagrodę. Kiedy On przychodzi i zaczyna Ciebie dotykać, zostaw wszystko i zostaw wszystkich. Oddziel się. Spędź z Nim czas. Nieraz wystarczy 5 minut, że Mu poświęcisz. Nieraz to będzie czas kilku godzin. Ale z takiego czasu, jeśli poświęcisz Mu ten czas, wyjdziesz z tego czasu inny. Kochani, Boże Królestwo manifestowało się wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus był przyjęty jako Pan. Czyli jako ktoś, kto jest Panem. Jako ktoś, kto jest Panem i Królem. I my potrzebujemy, jeśli chcemy zobaczyć Królestwo, my potrzebujemy uczyć się szanować naszego Pana, naszego Króla i szanować to, co On ustanowił w swojej mądrości na ziemi. Potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać dary 5 służb, przyjąć je i poddać się im. A Królestwo Boże przyjdzie do naszego życia. Boże Królestwo manifestowało na ziemi wolę nieba, czyli wolę naszego Ojca. Pomyślmy przez chwilę. Wszystko to, co Jezus czynił, Ojciec mówi: taka jest moja wola. Jeśli to rozumiesz, to nigdy nie będziesz zastanawiał się, czy Bożą wolą jest uzdrowienie, czy Bożą wolą jest uwolnienie? Czy Bożą wolą jest przebaczenie? Nie będziesz w ogóle nad tym myślał. To będzie automatyczne. Nie możesz wchodzić w wierze, kiedy masz wątpliwość, czy to jest wola Boga Ojca, czy nie. Bo wiara jest pewnością. Jeśli wiesz, co jest Jego wolą, a Jego wolą jest Królestwo. I Jezus pokazał, jak to Królestwo ma wyglądać. Otwórzmy sobie 1 Tesaloniczan 1,5. Kochani, Boże Królestwo, jak nauczał Paweł, nie może się opierać tylko na ludzkiej mądrości. Zaczniemy od 1 Koryntian, 2 rozdziału może. Zatrzymajmy się tutaj najpierw na tamtym, a otwórzmy sobie 1 Koryntian, 2 rozdział. Może przeczytajmy od 3 wiersza. Paweł mówi tak: przybyłem do was w słabości, w lęku, w trwodze. Innymi słowy, zastanawiał się, jak będę przyjęty, jak to będzie, czy sobie poradzę. Wiecie, nieraz jest tak, że i potrzebujesz zrobić tutaj krok w wierze. Kiedy masz coś zrobić nowego z Bogiem, zawsze się zaczynasz zastanawiać, jak to będzie. Czy Bóg stanie za tym? Widzisz zamieszanie, widzisz, że jakby coś nie idzie po twojej myśli, miałeś inne wyobrażenia, wszystko jest pozmieniane. I zaczynasz się zastanawiać. 4 wiersz mówi tak: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Czyli Paweł nigdy nie chciał przekonywać w głoszeniu swoim człowieka, jakiegokolwiek człowieka, swoją mądrością. Ale powiedział tak: lecz objawiały się w nich, w tych słowach, Duch, czyli Duch Święty brał słowa Pawła, namaszczał je sobą i dotykał ludzkich serc. I też objawiały się moc przez te słowa. Dlaczego? Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej. Kochani, wiara nigdy nie może się opierać na ludzkiej rzeczy, na ludzkiej mądrości. To nie działa po prostu. Wiara musi się opierać na Bożej mocy. Wiara się opiera na Bożej mocy. Kiedy Paweł powiedział, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości, tylko na mocy Bożej. Dlatego w jego słowach objawiały się duch i moc. I teraz pójdziemy do tego Tesaloniczan. I tutaj coś zobaczymy. 1 Tesaloniczan 1,5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. A więc Ewangelia, głoszenie Ewangelii musi być ta wielka siła przekonywania, którą daje tylko Duch Święty. Kiedyś czytałem takie świadectwo pewnego Bożego męża. I on się zapytał kiedyś Pana, mówi: Panie, jak głoszę, mówię, głoszę i nie widzę znaków i cudów, co się dzieje? I on wołał do Boga, modlił się, nieraz jęczał przed Bogiem, użalał się. I w końcu Pan przyszedł i przemówił do niego. I powiedział do niego tak: jeśli będziesz głosił moje słowo, znaki i cuda przyjdą. Jeśli będziesz głosił swoje słowo, ja nie mam nic z tym nic wspólnego. To o czymś mówi. To o czymś mówi. Pan powiedział tak: jeśli ty będziesz głosił moje słowo, ja za nim stanę. A jeśli ty będziesz głosił swoje słowo, to sobie rób, co chcesz. Ja w tym nie będę miał udziału. I to go postawiło do pionu. On musiał zweryfikować swoje życie i zobaczył, że wiele rzeczy, które głosił, głosił od siebie. Zaczął bardziej uważać na słowo, to co mówi, I zauważył, że znaki cuda zaczęły się pojawiać po drodze. Dlaczego? Pan obiecał potwierdzać swoje słowo znakami. Ludzkie słowo nie, swoje tak. Jeśli chcesz widzieć królestwo, potrzebujesz być w woli Bożej. Potrzebujesz poddawać się Jemu i czynić to, jak On cię prowadzi, to, co On ci mówi, a nie to, co ty chcesz. On cię będzie inspirował i prowadził. Ale Boże Królestwo zawsze manifestowało wolę. Jeśli znasz wolę nieba do danej sytuacji, możesz śmiało w wierze iść i domagać się, i zrobić, modlić się, i użyć władzy i autorytetu, żeby Królestwo Boże przyszło. Dlaczego? Bo znasz wolę swojego Ojca. Kochani, żeby znać Boga, musisz poznać Jego serce. Żeby znać Boga, musisz znać Jego serce. Czyli musisz Go poznać tak naprawdę osobiście poprzez spotkanie. Tu nie chodzi o to, że będziesz znał Pismo, jaki On jest. Biblia mówi, wiele miejsc mówi o Bogu, jaki jest Jego charakter i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wiedza. To jest potrzebne nam, ale to jest wiedza. Żebyś naprawdę poznał, jaki On jest, ty musisz się z Nim spotykać. Musisz poznawać Go. Dlatego, że kiedy się z Nim spotykasz, zaczynasz Go naprawdę poznawać. I wtedy, jak czytasz to w Słowie, zaczynasz mówić, aha, teraz już wiem. Jeśli Go nie znasz, masz tylko literę, tworzysz dziwną teologię sobie i dziwne doktryny. Ale jeśli Go znasz i widzisz, to w Słowie jest, to mówisz, aha, teraz już wiem. Otwórzmy sobie Łukasza, 11 rozdział. Pan Jezus, kiedy uczniowie to wszystko widzieli, oni prosili Jezusa, żeby nauczył modlić się. To jest ta modlitwa pańska. I Pan Jezus mówi, żeby prosili Boga Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Po pierwsze, niech się święci Twoje imię. Zwróćcie uwagę, że to zaczynasz od uwielbienia. Ojcze, jesteś święty. Bądź wywyższony. Bądź, chwalimy Ciebie, Panie. Jak taki, jaki jesteś. Jesteś potężny, wielki. Ogłaszasz, jak wielki jest Ojciec, wywyższasz Go. A potem mówisz, Ojcze, niech Twoje królestwo przyjdzie. Kiedy wielbisz Go, dotykasz Jego serca. Kiedy oddajesz Mu, kiedy Go czcisz jako Ojca i jako Boga, dotykasz Jego serca. Mówisz, jak wielki, potężny jesteś, Boże. To cóż to jest dla Ciebie ta sytuacja? Ty jesteś El Shaddai, Wszechmogący. Cóż to dla Ciebie? Wielbimy Ciebie. Oddajemy Ci, Ojcze, chwałę. Kochani, Boże Słowo naucza. Tam, gdzie Boży lud się zbiera, oddaje Mu cześć w duchu i w prawdzie. On przychodzi. Widziałam to wiele razy. I wtedy nieraz w suwerenny sposób, osobiście, bez prośby, manifestuje swoje królestwo. Ja widziałem uzdrowienia bez żadnych modlitw, tylko dlatego, że obecność Boża przyszła. Widziałem uwolnienia bez żadnych modlitw, bez żadnej posługi, tylko dlatego, że Bóg przychodził, bo Kościół się gromadził i oddawał Mu chwałę. Kochani, to mi mówi o jednej rzeczy. My potrzebujemy nauczyć się, zacząć naprawdę czcić Ojca w niebie. Amen? Jeśli się tego nauczymy, ja nie mówię, że jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy i On o tym dobrze wie i my też. Ale jest coś, co zawsze Go dotknie. To jest prawda. To jest to, że nie będziesz chodził w obłudzie, będziesz chodził w prawdzie przed Nim i będziesz Mu oddawał chwałę i cześć nie za to, co otrzymasz za cukierka, za to, kim On jest i co dla Ciebie zrobił. Ja chcę Wam powiedzieć tak, to, że każdy z nas oddycha, to jest Jego łaska. Wiecie, gdyby Bóg zabrał łaskę, wszyscy wylądujemy w piekiełku. Czyż nie tak? Piekiełko. Gdyby łaski nie było. Gdyby nie było łaski, Jezus by nie przyszedł. Nie byłoby krzyża. Nas by nie było. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jeśli znasz wolę nieba do danej sytuacji, potrzebujesz wołać. Nie możesz wtedy się zgodzić i być takim biernym, bo znasz wolę nieba. Bo znasz wolę nieba, znasz wolę Ojca. Kochani, modlitwa Kościoła, a więc Twoja i moja, ona ma sprowadzić, tak modlitwa ma sprowadzić Boże Królestwo na ziemię, do danej sytuacji czy danej okoliczności. Modlitwa dla modlitwy to jest religia. Modlitwa dla modlitwy to jest religia po prostu. Mnie to denerwuje. Jeśli ja się o coś modlę, ja chcę widzieć rezultat tej modlitwy. Bo inaczej to nie ma sensu. Po co se strzępić język i tracić czas? Po co to? Psu na buty po prostu. Lepiej iść do McDonalda na lody. Kochani, my potrzebujemy dojść do takiego miejsca w swoim życiu, że jeśli ja się modlę i coś się nie dzieje, to ja muszę być zdeterminowany. Ja muszę się wmodlić w niebo. Bo tam jest odpowiedź. Więc jeśli ona nie przychodzi, to jest przyczyna. Ona jest. Wola Ojca jest, Królestwo. Więc jeśli to nie przychodzi, my musimy nauczyć się ściągać Bożą moc z nieba na ziemię poprzez modlitwę. Słyszał ktoś kiedyś z was o Smithie Wigglesworthie? Część tak. Ten Boży mąż, on odszedł do Pana w roku, w którym ja się narodziłem. Halleluja. Powiedział kiedyś taką rzecz. Jeśli chcesz otrzymać cokolwiek od Boga, będziesz musiał wmodlić się do nieba. Ponieważ tam jest wszystko to, czego potrzebujesz. Jeśli żyjesz tylko w ziemskiej rzeczywistości, a oczekujesz rzeczy z nieba, to one nie przyjdą. My potrzebujemy być ludźmi ducha. Amen? Ludźmi ducha. Ludźmi ducha. Niecielesnymi chrześcijanami. Cieleśni nic nie otrzymują, lub prawie nic. Cieleśni chrześcijanie otrzymują ochłapki. Albo wcale, albo nic. Wierzcie mi, że tak jest. My powinniśmy być Bożym ludem, duchowym człowiekiem. My powinniśmy zrozumieć, że Królestwo Boże to jest rzeczywistość duchowa. I ona jest. Kiedy pytali się Jezusa, Panie, no to kiedy przyjdzie to Twoje Królestwo? Co Jezus powiedział? Ono jest. Tylko wy jesteście ślepi i nie widzicie. Ono jest po prostu pośród nas. Oni patrzyli fizycznymi oczami i mówili, nie widzę nic. Gdzie? No nie ma po prostu. A Jezus mówi, ona jest pośród was. Tylko, że wy nie widzicie jeszcze. Musimy nauczyć się jako zgromadzenie, jako Kościół. I chcę wam powiedzieć, łatwiej jest w zgromadzeniu, w takiej modlitwie, niż pojedynczej osobie. Chyba, że ona jest bardzo zdeterminowana. Chyba, że jest naprawdę zdeterminowana. Czytałem świadectwa ludzi, którzy byli tak głodni Boga i napełnienia Duchem Bożym. Mówi tak, pojechaliśmy w góry, gdzieś w las, tak, w osobne miejsce. I zaczęli się drzeć do Boga i powiedzieli, Boże, nie wyjedziemy stąd, dopóki nie przejdziesz. Dopóki coś nie stanie się, dopóki się niebiosa nie otworzą. Byli tak zdeterminowani, czekali, wołali. Robili, byli oni gwałtowni, to byli gwałtownicy. I w końcu przyszło. Bóg stąpił na nich, przemienił ich. Wrócili stamtąd, byli innymi ludźmi. Wiecie dlaczego? Oni byli głodni i mieli wiarę. Oni byli głodni żywego Boga i mieli wiarę. I powiedzieli, nie ustąpimy, dopóki nie przyjdziesz. Dopóki coś się nie stanie. Dopóki nie przyjdzie przełom. Nie ustąpimy. Gwałtownicy porywają te rzeczy. Potrzebujesz mieć gwałtowność, jeśli chcesz. Musisz się wmodlić w niebo. Niebiosa muszą się rozedrzeć nad tobą. Niebo musi się połączyć z ziemią w tym miejscu, w którym stoisz. I wtedy Królestwo Boże się objawi dla ciebie. Kto słyszał o Johnie Lake'u? Część rzeczy też. Ten Boży mąż powiedział taką rzecz. Kościół zaniedbał jedną kwestię. Zaprzestał modlitwy ściągającej Bożą moc z nieba na ziemię. Kościół Boży zaniedbał coś. Smith Wigglesworth powiedział kiedyś do jednego: ja nie wierzę w ciche modlitwy. Ja po prostu w to nie wierzę. To był bardzo kontrowersyjny człowiek. Chcę wam powiedzieć, że tak jak jego Bóg prowadził i Duch Święty, dla wielu było zgorszeniem. Dla bardzo wielu ludzi. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że Bóg za każdą rzeczą stawał za nim. I ludzie widzieli znaki i cuda. Wiecie, co on kiedyś zrobił? Przynieśli mu dziecko chore. No i przynieśli mu na scenę. Wiecie, co zrobił? Kopnął je. Dziecko spadło. Wstało i było zdrowe. Dziwny sposób, prawda? Kiedyś na jego posłudze, na takim lekarskim łóżku, przywieźli mu chorego człowieka, który umierał na raka. On szedł po drodze i pytał się, co z tobą? Rak, gdzie? W brzuchu. Walnął go pięścią, krzyknął w imieniu Jezusa i poszedł dalej. Człowiek spadł, sterył, lekarz powiedział, umarł, zabiłeś go. On powiedział, nie, on jest żywy i szedł, nawet się nie zatrzymał. Człowiek wstał i był kompletnie uzdrowiony. Dziwny sposób na uzdrowienie, prawda? Bardzo dziwny. Powiem wam, kiedyś przyprowadzili do mnie 16-letnią dziewczynkę, która miała takiego ducha, przekleństwa. Wiecie, ja słyszałam różne przekleństwa, ale taki stek przekleństw, jaki wychodził z jej ust, po prostu mi się oczy otworzyły. Ja w życiu czegoś takiego nie słyszałem, nie doświadczyłem. I ona przyszła mi w nos zaczęła przeklinać. Wiecie, co zrobiłem? W imieniu Jezusa. Ona upadła na ziemię. Wstała i była wolna. Potem ją spotkałem po jakimś czasie. Pytam się, słuchaj, masz do mnie żal? Ona mówi, nie, proszę Pana, bo ja wiem, że Pan nie mnie bił. Dziwny sposób, prawda? Wiecie, co jest? Przeszedł ślepy. Jezus splunął na ziemię, pomazał mu oczy, błoto położył mu na oczy. Dziwny sposób na uzdrowienie. Zgorszenie dla religii. Duch jest jak wiatr. Musisz gdzieś nieraz wyjść poza krawędź, jeśli chcesz. Jeśli chcesz mieć namaszczenie, po prostu nieraz potrzebujesz się pozbyć swojej godności i wszystkiego i poddać mu się. Potrzebujemy, kochani, modlić się o te rzeczy, żeby one przyszły, bo one są dla Kościoła i Kościół potrzebuje tego. I mamy wołać do Pana, żeby Jego Królestwo przyszło. Żeby przyszło do naszych rodzin, do naszych domów, do kościołów. Jest napisane, że Jezus nas wybrał z tego świata i do Niego nie należymy już. Amen? Po prostu. Wiecie, co to dla mnie znaczy? Że duch tego świata, będziemy jeszcze o tym mówić, nie ma prawa i nie może mieć wpływu na moje życie. Myśmy zostali posłani do tego świata po to, żeby go przemieniać, żeby królestwo przychodziło. Zostaliśmy wybrani z tego świata przez Pana i jako Jego uczniowie nie należymy już ani do tego świata, ani nawet do samych siebie. Biblia mówi, że nie masz już prawa żyć dla siebie. Straciłeś swoje prawo. Dlaczego? Nie straciłeś, oddałeś swoje życie Jemu. Skończyło się. Raz kozie śmierć. Raz kozie śmierć. Stracisz swoje życie, zyskasz Jego życie. Więc jeśli chcesz zyskać Jego życie, musisz stracić najpierw swoje życie. Kochani, nie ma mocy zmartwychwstania bez śmierci. To nie przychodzi. My chcemy z mocy zmartwychwstania, ale nie chcemy umrzeć. Nie ma mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w nas, dopóki nie będzie śmierci naszego ja, naszego ego, naszej cielesnej natury. Nie ma po prostu. Dlatego mówię, raz kozie śmierć. I powiem Ci, po takiej śmierci możesz całkiem fajnie żyć. Z Jego łaską i przychylnością. I to już nie będzie Twoje życie, to będzie Jego życie w Tobie. Amen? To będzie Jego życie w Tobie. To będzie Jego życie, które będzie w Tobie dla Ciebie i przez Ciebie dla innych. Będzie przepływać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Wiecie, słowo Ojciec niesie ze sobą takie wezwanie do okazywania szacunku oraz też do bliskości, do relacji. Bóg jest naszym Ojcem. Powinniśmy okazywać Mu jakiś szacunek, cześć poprzez oddawanie Mu chwały i uwielbienia. Kochani, to jest bardzo ważne. Dlatego, że kiedy Kościół oddaje Mu chwałę, Boże Królestwo się manifestuje. Otworzymy sobie Izajasza 42 rozdział. Coś zobaczymy. Izajasz 42. Przeczytamy 12 i 13 wiersz. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę. A 13 wiersz mówi tak. Pan wyrusza jak bohater. Kiedy Kościół oddaje Panu cześć i zwiastuje Jego chwałę, Pan wyrusza jak bohater. Jak wojownik budzi zapał do walki. Kochani, Bóg jest wojownikiem. Bóg ma naturę wojownika. Kiedy popatrzycie na życie Jezusa, w Nim się manifestowały na ziemi dwie natury. Jedna to była natura baranka i zawsze to było wobec ludzi. Druga to była natura lwa, wojownika i zawsze to było wobec mocy ciemności. Ta sama osoba, dwie natury. On nie miał rozdwojonej duszy. On po prostu taki jest. Baranek i lew, ta sama osoba. Baranek i lew. Baranek w stosunku do ludzi. Łagodny, kochający, współczujący. Ale lew w stosunku do dzieł ciemności i dzieł diabelskich. Rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami i odnosi zwycięstwo. Wiecie, że Bóg nieraz ryczy jak lew? To też jest w Biblii. W księdze Ozeasza. I kiedy Bóg w taki sposób się zachowuje, to powiem wam, moce ciemności natychmiast drżą i uciekają. My mamy oddawać Panu cześć, zwiastować Jego chwałę, a Pan będzie przychodził jak bohater, będzie pobudzał nas do walki. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Kochani, to, co jest w niebie, ma przejść na ziemię. Czy w niebie są braki? Nie. Pomyśl przez chwilę. W niebie nie ma braków. Amen? Jeśli ty masz jakikolwiek brak w swoim życiu, to już możesz wiedzieć, to nie jest wola nieba. To nie jest wola twojego Ojca. Królestwo może zaspokoić ten brak. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Wszystko inne przyjdzie z Królestwem. Jeśli masz braki, ludzie jak mają braki, starają się zaspokoić je własnym sumptem. A Jezus mówi tak, masz braki, szukaj królestwa, bo jak królestwo przyjdzie, to zaspokoi brak. Jak widzicie, jego myślenie było troszeczkę inne niż nasze. On inaczej funkcjonował. On funkcjonował w rzeczywistości jakby ponadnaturalnej. On był połączony z niebem, połączony z Ojcem poprzez Ducha Bożego. On znał wolę Ojca i robił wszystko, żeby jego wola Ojca się zamanifestowała na ziemi. Jest napisane, że Bóg Ojciec ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. I to jest nam dane, kochani, to jest nasza własność. Obdarował nas wszystkim tym, co jest potrzebne nam do życia i pobożności, jest napisane. Więc to jest też nasza własność. To w końcu musi przyjść. To musi w końcu przyjść. Do mego życia, do twojego życia, do kościoła, do miasta, do wioski, wszędzie. To musi przyjść do rodziny. W jaki sposób? Kiedy będziemy wołać o to. Kiedy będziemy łamać moce ciemności, będziemy się sprzeciwiać temu. Ty musisz ściągnąć to z nieba na ziemię poprzez modlitwę, poprzez gwałtowną modlitwę, poprzez desperację nieraz, poprzez walkę. To musi przyjść. Kochani, kiedy my do Niego wołamy, robimy to w wierze, wiara zawsze uwalnia posługę. Wiara uwalnia Bożą moc, zawsze tak jest. Ta ciemność nad nami zaczyna ustępować. I w końcu On wprowadzi swój świat do rzeczywistości, w której jesteś. Przyjdzie Królestwo i zaspokoi. Usunie Królestwo ciemności. I kiedy Król przychodzi i obejmuje panowanie, manifestuje się Boża chwała. Amen. Manifestuje się zbawienie całego człowieka. Przychodzi wszelkie zaopatrzenie. I myśmy, to jest, kochani, napisane na kartach Ewangelii. Kiedy nawet nie było pustynia, nie ma sklepu, nie ma piekarni, nie ma kasy, nie ma nic. A Jezus mówi tak, ja wezmę to małe nic, które tam jest. Podziękuję Ojcu, bo wierzę, że Ojciec ma moc rozmnożyć to. I tak się stało. My potrzebujemy uczyć się wdzięczności za to małe nic, które dzisiaj mamy i przychodzić z tym do Ojca i powiedzieć, Ojcze, dziękuję Ci za to małe nic. Pobłogosław to, pomnóż to. Błogosław każdy mój plon, nawet ten najmniejszy. Dziękuję Ci za każdy plon, który mi dajesz, nawet ten najmniejszy. Jestem Ci wdzięczny. Kochani, to nie ma być regułka, to ma być prawda, która wypływa z Twojego serca. Jeśli tak będzie, On będzie błogosławił to. I będziesz miał więcej, i więcej, i więcej. Ale jeśli ty narzekasz, niebiosa się zamkną. Królestwo nie przyjdzie. Królestwo przychodzi do wdzięcznych, do potrzebujących i wdzięcznych, do pokornych i otwartych. Jeśli coś nie ma prawa bytu w niebie, musi zostać związane tutaj. Musi zostać związane. To jest najpotężniejszy klucz królestwa, który Jezus zostawił Kościołowi. Cokolwiek zwiążecie tutaj, na ziemi, jest związane już w niebie. Możecie rozwiązać wszystko to, co wiecie, że jest w niebie. Macie rozwiązywać to na ziemi. W jaki sposób to robisz? Poprzez modlitwę, poprzez używanie władzy i autorytetu, poprzez usuwanie wroga, poprzez zakazywanie mu dotykania, poprzez nakazywanie mu, masz to uwolnić. Jeśli masz potrzebę, potrzebujesz stanąć w wierze i powiedzieć, szatanie, ja wiem, jaka jest Boża wola dla mnie. Jest zaopatrzenie i nakazuję ci, masz mi uwolnić to w imieniu Jezusa. Jeśli tego nie będziesz robił, jeśli będziesz żebrał, to nic nie przyjdzie. To po prostu nic nie przyjdzie. I powiesz, o, Bóg mnie nie kocha. Nieprawda, kocha Ciebie. Odpuść nam nasze winy. Nikt z nas nie jest doskonały. Może wy tak, bo ja nie. Nikt z nas nie może powiedzieć przed Bogiem, jestem bez grzechu. Kochani, jeśli pragniemy, żeby nasze grzechy były zawsze odpuszczane przez Ojca, On musi zobaczyć, że my wybaczamy naszym winowajcom za wszystko i każdorazowo. Jeśli się tego nauczysz, a jest to możliwe, wszystkie twoje grzechy będą natychmiast przebaczane. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. Tak jak ty odpuścisz, tak Bóg Ojciec tobie odpuści. Na takim samym poziomie. Wiecie dlaczego? Bo On jest sprawiedliwy. Czy w niebie istnieje uraza, nieprzebaczenie, zgorzknienie? Nie. A więc przez przebaczenie my musimy, kochani, uwolnić nie tylko samych siebie, ale też wszystkich tych, wobec których mamy cokolwiek. Jeśli to uczynimy, Boże Królestwo przyjdzie do naszego życia i będzie miało otwartą drogę do życia też tej osoby. Jeśli ty masz wobec kogoś urazę, to go trzymasz. Więc dla mnie to jest głupie. Pozbawiać się Bożego błogosławieństwa. Czyż nie tak? To jest głupie po prostu. Kochani, kiedy Boże Królestwo zderza się z grzechem, skutkiem jest przebaczenie i wolność od grzechu. Jest wolność od panowania grzechu. Kiedy Boże Królestwo zderza się z chorobą, skutkiem jest uzdrowienie. Kiedy Boże Królestwo zderza się z jakąkolwiek mocą demoniczną, skutkiem jest uwolnienie. Kiedy Boże Królestwo zderza się z jakimkolwiek brakiem, skutkiem jest zaopatrzenie, zaspokojenie tej potrzeby. Kiedy Boże Królestwo spotyka się z niesprawiedliwością, skutkiem jest objawienie Bożej sprawiedliwości, Bożej rekompensaty, a nieraz i Bożego sądu. Potrzebujemy wiedzieć. Kochani, Boże Królestwo ma potężną moc. Wiecie dlaczego? Bo stoi za Nim ktoś, kto jest wszechmogący. On jest El Shaddai. Stoi wszechmogący, kochający i sprawiedliwy. Stoi za Nim nasz niebiański Ojciec. On jest Bogiem prawa i sprawiedliwości. Jeśli gdzieś ktoś zostałeś oszukany czy oszukana, przebacz tej osobie, nie walcz nigdy z ciałem, bo to jest wbrew temu, co Ojciec chce. Bądź w porządku wobec Ojca. Niech Ojciec się tym zajmie, ale możesz prosić o Bożą sprawiedliwość. I jeśli ty jesteś w porządku wobec Ojca, możesz się domagać objawienia sprawiedliwości i powiedzieć: Ojcze, ty jesteś sprawiedliwy. Zostałem czy zostałam oszukana. To jest niesprawiedliwe. Ja chcę, żebyś objawił swoją sprawiedliwość dla mnie. Ojciec, kiedy Bóg Ojciec objawia swoją sprawiedliwość, powiem ci, On nie zwraca ci tylko to, co straciłeś. On daje ci rekompensatę. To jest coś więcej ponad to. Daje ci rekompensatę. Nieraz za twój ból i cierpienie. Jeśli zostałeś z czegoś okradziony, ale jesteś na prawie u Niego, czyli nie masz poczucia winy przed Nim, On zbadał twoje serce. Serce cię nie oskarża. Możesz powiedzieć: Boże, domagam się sprawiedliwości. W tym roku tak się zdarzyło, że mieliśmy włamanie do biura. Został mi skradziony komputer, pieniądze i tak dalej. W przeciągu tygodnia czasu Bóg powiedział: Synu, nie martw się, ja ci to wynagrodzę. Ja powiedziałem: Panie, ja chcę mieć znak od ciebie jakiś, że to naprawdę ty mówisz do mnie. Pan powiedział: tak, w przeciągu tygodnia czasu otrzymasz pewną kwotę pieniędzy i wymienił jaką. I to była duża kwota pieniędzy. Ja powiedziałem: dobrze, trzymam cię za słowo. Po 4 dniach zadzwonił do mnie, pewne małżeństwo zadzwoniło z Polski i powiedzieli tak: chcemy cię pobłogosławić taką i taką kwotą pieniędzy. Ja powiedziałem: czy jesteście pewni, że to ma być taka? On mi: tak, modliliśmy się z żoną i tak, to ma być taka. Ja wtedy powiedziałem: wiem, że to jest od Boga. I powiedziałem im, modliłem się i Pan mi powiedział, że taka kwota pieniędzy przyjdzie do mnie z zewnątrz. Potem bardzo szybko zadzwoniła inna osoba i powiedziała tak: pastorze, mam taką prośbę do ciebie. Ja się pytam, co jest? Chciałbym cię pobłogosławić, czy przyjmiesz dar? Mam komputer, laptopa. Ja powiedziałem: wiesz co, przyjmę, bo akurat nie mam, bo mi skradziono. Dostałem lepszy komputer, niż mi skradziono. Pieniędzy dostałem więcej, bo jeszcze przyszło z ubezpieczalni i tak dalej. Także w sumie przyszła rekompensata. Wiecie dlaczego? Kiedy to się zdarzyło, były takie dwa drobne niuanse pomiędzy mną a Bogiem. Ja powiedziałem: Boże, wybacz mi to. Natychmiast to załatwiłem. Natychmiast. To były takie, według mnie to były drobniutkie rzeczy. Małe liski dwa. Ale one podgryzały winnicę, wiecie? I potem ta winnica przestaje owocować, jak mówi słowo. Takie dwa małe liski. Musiałem je chwycić i urwać im łby natychmiast. I kiedy to zrobiłem, mogę powiedzieć: ojcze, teraz domagam się twojej sprawiedliwości. I przyszła. I przyszła. Kochani, taki jest ojciec. On jest sprawiedliwy, on jest też sędzią. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, jego królestwo chce przynieść sprawiedliwość. Czy to się komuś podoba, czy nie? Boże Królestwo nie jest z tego świata. Ono ma wymiar taki duchowy, ponadnaturalny. To jest wymiar, kochani, z nieba. Ono jest wieczne i niezniszczalne. Nikt nie może nim potrząsnąć. Ono ma moc panować nad wszystkim. Kochani, nawet nad tym, co jest naturalne, ziemskie, czy fizyczne, czy materialne. Ono jest ponad tym. Wiecie dlaczego? Bo taki jest Bóg. Jego królestwo ma moc uspokoić wzburzone morze, ma moc uciszyć wichurę. Jego królestwo ma moc sprawić, że jałowa ziemia zacznie obfitować i zacznie owocować. Jego królestwo ma moc taką, że chore drzewa będą uzdrowione i będą przynosić zdrowe owoce. To jest Jego królestwo. Kochani, ja wam nie mówię czegoś, co jest abstrakcją. Naprawdę tak może być. Jeśli Pan daje ci jakiś teren i ty widzisz, masz ogródek, drzewa chorują, wiesz, co powinien zrobić? Powiedzieć: drzewa, słuchaj mnie. Łamie moc wszelkiej choroby nad tobą. Bądź błogosławione przez Ojca Niebieskiego. I produkuj zdrowe owoce. Wiecie, że Kościół ma być kościołem proroczym? Kochani, nie wszyscy będziemy mieli służbę proroków, bo to nie od nas zależy, ale jako wierzący lud my powinniśmy być kościołem proroczym. My powinniśmy do sytuacji ogłaszać, prorokować królestwo, wolę z nieba. Ono ma moc panować nad całym stworzeniem i nawet nad całą przyrodą. Ma moc panować nad całym królestwem ciemności i ma moc niszczenia wszelkich dzieł diabelskich. Kochani, Bóg Ojciec powołał nas. Posłuchajcie mnie. Dlatego, że On nas kocha, przekazał nam to królestwo i On pragnie, żeby poprzez nas to królestwo przychodziło do tych miejsc, gdzie jest potrzebne. Wiecie, Jezus był ograniczony do czasu i do przestrzeni. Amen? On był ograniczony. 3,5 roku. Powołał uczniów. Wiecie, oni coś z tym zrobili. Z tym swoim powołaniem, z tym uczniostwem. Oni naprawdę stali się uczniami Jego. Potem stali się Jego sługami. Skończyli jako Jego przyjaciele. Od czego zaczęli? Poszli za Nim. Poszli za Nim, bo On miał coś, co ich pociągnęło, co ich zafascynowało. On był inny. On nie był religijny. On miał w sobie coś, co ich pociągnęło. On chodził w prawdzie i żył prawdą i nazwał siebie prawdą. Więc oni poszli, stali się jego uczniami. Więc on ich uczył pewnych rzeczy. A potem ich posyłał po to, żeby oni to, czego się nauczyli, żeby zaczęli praktykować. I oni szli w wierze. I zobaczyli, to działa. Stali się sługami Jego. Kiedy odchodził, powiedział do nich tak: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko to, co otrzymałem od Ojca Niebieskiego, dałem wam. I powiedział: ja odchodzę, a wy będziecie czynić większe rzeczy niż ja. I powiedział: idźcie na ten świat, dzielcie się, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami. Czy ktoś nas zwolnił z tego? Ja myślę, że nie. Czy ktoś ciebie z tego zwolnił? Prawda? Nikt. To jest pytanie. Co my z tym robimy? Co my z tym robimy? Zakończę jednym cytatem. Mateusz 21. Może nie będzie przyjemny. 43 wiersz mówi tak. Jezus powiedział do ludzi. On powiedział: kochani, to w przypowieści. On mówił to i wiecie, tych religijnych przywódców to tak wkurzało, że w końcu go zabili za to. Dlaczego? Bo on przez te przypowieści konfrontował ich serca, ich życie, ich postawę. Pokazywał im obłudę. 43 wiersz. I powiedział tak: dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Kiedy czytam ten wiersz, pomyślałam sobie tak: jeśli ja nie będę wydawał owoców w życiu do Pana, to Królestwo Boże zostanie mi zabrane. A dane temu, który zdecyduje się wydawać owoce. Czy to ma sens? Uważam, że ma. Kochani, dla mnie to jest takie ostrzeżenie, a jednocześnie jakby taka korekta do życia naszego, do Kościoła, w ogóle do Kościoła. Jeśli Kościół nie będzie wydawał owoców, Królestwo zostanie mu zabrane. Rzeczy ponadnaturalne znikną z Kościoła. Namaszczenie nie będzie się manifestować w Kościele. Moc Boża nie będzie się manifestować. Królestwo, ono ciągle jest. O, jest. SMS z nieba przychodzi. Może to jest wołanie. Kochani, to słowo nie musi dotyczyć tutaj nikogo z nas. Amen? My potrzebujemy. Wiecie, czego Jezus oczekuje od nas, niebo? Twojego tak. Wszystko. I tak nic z siebie nie możesz zrobić. Jedyną rzecz, którą możesz zrobić, to poddać mu się. I Boże, mówię, weź mnie takim, jakim jestem. Użyj mnie, jak chcesz. Nie wiem, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie, jakkolwiek to będzie. Ale tak jak cię Pan pobudza potem. Wiecie, po czym można rozpoznać? Po miłości. I powiem wam, jak to działa. Kiedykolwiek zobaczysz potrzebę i ona dotknie twego serca, idź, staraj się zaspokoić. I kiedy będziesz miał wiarę w Boga, On stanie za tobą i będziesz widział cuda. Będziesz widział znaki i cuda. Jeśli coś dotyka twojego serca, to znaczy, że Bóg pokazuje ci coś, pokazuje ci swoje serce. Wiecie, my nieraz patrzymy i tak normalnie wszystko jest. Niby komuś nam żal kogoś i tak dalej, ale to takie normalne jest. Ale nieraz przychodzi coś z nieba, że nagle masz taki jakby aż ból w sercu, takie pragnienie, jakby taki, to jest coś takiego, co cię pobudza, że chciałbyś zaspokoić tę potrzebę. Nieraz, jeśli coś takiego masz, to znaczy, że Bóg chce, powołuje ciebie, chce cię użyć. Są nieraz ludzie, którzy w specyficznej dziedzinie mają takie poruszenie, mają taki głód i pragnienie nieustanne. Potrzebujesz modlić się, poddawać się Bogu, próbować robić kroki wiary. Kochani, nawet jeśli miałbyś setki razy nakładać ręce na chorych i oni będą umierać, nie przestań tego robić. Przyjdzie moment i przyjdzie przełom. Wiecie, ja miałem olbrzymie pragnienie, żeby uwalniać ludzi od mocy demonicznych. To przyszło do mnie z nieba od samego początku. Ja wiedziałem, że to kiedyś będzie. Nie wiedziałem, kiedy to przyjdzie. Bóg użył mnie w zupełnie niespodziewany sposób. Dotknął mego serca w taki sposób, że miałem wiarę, że kiedy ruszę w tym kierunku, ten duch musi wyjść. I wyszedł. Halleluja. Wiecie, czego Bóg oczekuje? To tak jak Izajasz mówił. Panie, oto jestem. Oto jestem. Poślij mnie. Będziemy się modlić przez chwilę. Powstańmy. Podnieśmy nasze ręce, będziemy się modlić. Ojcze, wołamy, Panie. Ojcze, wołamy o to moc i namaszczenie do Królestwa Twojego, Ojcze. Panie, wołamy o to do Ciebie. Ojcze, wołamy o to do Ciebie. Ojcze, wołamy o to do Ciebie. Panie, niech to, co w niebie, przyjdzie na ziemię. Niech przyjdzie na ziemię. Ojcze, Ty jesteś większy od tego wszystkiego. Ty jesteś większy, Panie. Panie, proszę Cię, weź nasze życie, Panie. Weź nasze życie w swoje ręce. Panie, zawładnij, niech Twój Święty Duch przyjdzie i zawładnie naszym sercem. Panie, Twoje słowo mówi, że serce Króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. Ty je kierujesz tam, dokąd Ty chcesz. Panie, weź nasze serce, Panie, i umieść je w swojej woli, Ojcze. Panie, niech Twoja wola stanie się naszą wolą, Ojcze. Ojcze, modlimy się, Panie, o to. Ojcze, modlimy się o to do Ciebie dzisiaj. Panie, powierzamy Ci siebie. Panie, Ty znasz każdego z nas najlepiej. Panie, my jesteśmy tymi glinianymi naczyniami, Panie. Panie, ja wiem, że Ty możesz użyć każdego. Każdego jednego. Każdego jednego. Zanim zrobimy przerwę, będziemy śpiewać dla Pana jedną pieśń. Możesz ten czas poświęcić na to, żeby być przed Panem. Sario la Goria Sei. O, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Wiecie, słyszałem świadectwo pewnego Bożego męża, którego Bóg zaczął używać w uzdrowieniach. On powiedział, wiele razy modlił się, nic się nie działo. Był pastorem w kościele. Przeprowadził się do innego miasta, właściwie do tego miasta, gdzie on był pastorem, przeprowadziło się takie małżeństwo i kobieta zachorowała. Więc ten mąż, oni już byli w kościele troszeczkę i zadzwonił do pastora i powiedział, pastorze, moja żona jest chora, po prostu bardzo poważnie. Przyjedź i módl się po prostu o uzdrowienie. On powiedział, dobrze, przyjadę. I kiedy przyjechał, zobaczył jej stan i zaczął mu mówić, dlaczego Bóg nie zawsze uzdrawia. Wiecie, ja to rozumiem, bo sam byłem w takiej sytuacji. Rozumiem go. Dlatego, że nie miał wiary na to. Wiecie, nasza wiara ma pewien wymiar. Amen? Ma pewien wymiar po prostu. Ale Pan chce nam przekroczyć, żebyśmy przekraczali te wymiary. Więc on odwrócił się od tego łóżka z tą kobietą i zaczął mówić do tego męża. Pomodlił się nad nią i odwrócił się, zaczął mówić, dlaczego Bóg nie zawsze uzdrawia. I kiedy tak mówił do niego i tłumaczył się, zobaczy, że ten człowiek robi wielkie oczy i patrzy poza niego. On się odwrócił, patrzył, ona wstała. Pierwszy raz. I zaczął się przełom. I przyszedł przełom. I przyszedł przełom. Kochani, my potrzebujemy robić to, co Pan mówi, że mamy robić. Mamy nakładać ręce na chorych. Przyjdzie moment, przyjdzie przełom, będą uzdrowienia. I będą uzdrowienia. I to Królestwo musi przejść na tą ziemię. Dlatego, że taka jest wola naszego nieba. Taka jest wola Ojca. Taka jest wola naszego Ojca w niebie. Uzdrowienia, nie choroba. Uzdrowienia, nie choroba. I ta wszelka demoniczna moc choru będzie złamana w imieniu Jezusa. My potrzebujemy wołać do nieba. Wołać, wołać i wołać. Iść w wierze i czynić. Kłaść ręce na chorych. I przyjdzie przełom i będziemy wierzyć w to. Kochani, ja też tego oczekuję, bo ja wiem, że jest więcej. Ja wiem, że jest więcej. I my nie możemy czekać biernie na coś. My potrzebujemy przebić się do nieba. Potrzebujemy wzmodlić się w niebo i ściągnąć po prostu to namaszczenie, te dary tutaj na ziemię. Bo inaczej diabeł nas pozabija. Panie, wołamy o to, Ojcze. Wołamy o to, Panie. Panie, my potrzebujemy Twojego Świętego Ducha. Potrzebujemy darów, Panie. Panie, namaść swój lud Duchem Świętym i mocą. Duchem Świętym i mocą, Panie. Panie, żeby Twoje Królestwo miało sens, Panie. Żeby się objawiało. Panie, wołamy o to. Wołamy o to. I ta wszelka demoniczna moc, która wiąże i powstrzymuje, będzie złamana w imieniu Jezusa. Wywyższamy Ciebie i oczekujemy przełomu, Panie. Ojcze, oczekujemy przełomu, Panie. Panie, że to, co w niebie przyjdzie na ziemię w potężny sposób, Twoje Królestwo będzie się manifestować w tym kraju. Panie, my się nie zgadzamy na to, co jest teraz. Panie, ja się nie zgadzam na to, co jest teraz. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to. Panie, ja wiem, że jest więcej. Wiem, że jest więcej. O wiele więcej, Ojcze. Panie, Twoje Królestwo przyjdzie, Ojcze, w mocy, w chwale, Panie. Panie, wołamy o to do Ciebie. Daj nam przełom, Panie. Panie, daj Kościołowi przełom, Panie, w tej dziedzinie. Daj przełom, Panie. Panie, wszelka moc religii, Panie, będzie złamana, Panie. I wszelka moc tego kochanego Chrystusa będzie złamana.
Jesteś godzien, Panie mój.